Dobre książki w Radiu Kraków Kultura, przed mikrofonem Anna Łoś. Pragnę podzielić się z Państwem pewnym sukcesem fundacji, której kibicuję od wielu lat. Tu cytat. Jest co świętować. 134 dni, tyle zajęło nam zebranie 52 tysięcy złotych potrzebnych na wydanie Understanding Music książki Sir Rogera Scrutona, którą po raz pierwszy będzie można przeczytać po polsku. Stało się to dzięki 287 darczyńcom. Uznali oni, że warto wydać tę książkę. Fundacja Incanto to uczyni już pod koniec lipca. Nim zrozumieć muzykę trafi na rynek, chcę powrócić w dobrych książkach do pierwszej przez nich wydanej książki tego autora. Muzyka jest ważna. Zapraszam, Anna Łoś. Jesteśmy muzyką, dopóki ona trwa. Te słowa Tomasza Eliota zaczerpnęłam z książki, która rozwija się jak dzieło symfoniczne, nie omija trudnych tematów filozoficznych i współczesnych. Cała poświęcona muzyce jest nią przesiąknięta. Przed nami pięknie wydana i tak solidnie z edytorskim smakiem książka Sir Rogera Scrutona. Muzyka jest ważna. Jej autor to brytyjski filozof, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej myśli konserwatywnej. Autor ponad, jak znalazłam, 30 książek z dziedziny filozofii, krytyki literackiej, eseistyki politycznej i kulturalnej, a także powieści. A w studiu witam dr Katarzynę Marczak, muzykę z wykształcenia. Właśnie chciałam powiedzieć tłumaczkę książki, ale pani doktor, proszę rozwinąć metryczkę. Bardzo proszę.
W takim razie przedstawię się trochę może szerzej. Jestem rzeczywiście głównie, uważam się za muzyka, to znaczy mam wykształcenie muzyczne. Studiowałam na Akademii Muzycznej w Krakowie, klarnet i teorię i później doktora robiłam na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. Stąd moje związki też z językiem angielskim, ponieważ studiowałam również muzykę. Dokładnie tę tematykę po angielsku.
Bez tego chyba nie dałoby się przetłumaczyć tej książki.
Właśnie, myślę, chyba nie. Muszę powiedzieć, jest to moja pierwsza taka poważna przygoda z tłumaczeniem. To znaczy tłumaczyłam wcześniej oczywiście w różne strony dla przyjaciół jakieś teksty, artykuły, do książeczek na płytach. Ale to jest pierwsza taka poważna praca tłumacza, fantastyczna. Muszę powiedzieć od razu z górnej półki, język Rogera Scrutona jest piękny.
Porozmawiamy jeszcze o tym oczywiście. I witam także sprawcę tego dobrego, ciekawego zamieszania, pana Łukasza Serwińskiego, prezesa Fundacji Incanto. Przyglądam się z entuzjazmem i poczynaniem w promowaniu muzyki pięknej i wyjątkowej. A tu książka, w której historię wydania, tu zacytuję, nie można określić mianem typowej i przewidywalnej. Czyli panie Łukaszu, jak Sir Scruton trafił do Fundacji Incanto? Albo jak Incanto trafiło na Sir Scrutona?
No to chyba ten drugi kierunek. Z całym uznaniem dla naszej działalności i starań to jednak za wysokie progi, żeby to Sir Roger na nas zwrócił uwagę. Wynika to z jakiejś mojej przeszłości prywatnej, ponieważ kiedyś miałem taki zamiar, żeby w ramach doktoratu napisać monografię Sir Rogera Scrutona. Życie potoczyło się inaczej i stwierdziłem, że większy pożytek niż z najlepszego doktoratu będzie z wydania książki. Szczególnie książki, która pewnie na swoje wydanie musiałaby dość długo poczekać ze względu na tematykę. Sir Roger jest poczytnym autorem, publikowanym od lat w Polsce, ale głównie są publikowane jego książki publicystyczne o konserwatyzmie,
tak,
o myśli filozoficznej. Natomiast muzyka jest ważna, książkę, którą mamy przed sobą. To jest pierwsza publikacja o muzyce właśnie. A Sir Roger nie był może muzykologiem, ale był filozofem muzyki, był audiofilem i świetnie po prostu operuje słowem na tym gruncie muzyki. Jest myślę, wybitnym krytykiem. Dlatego to cała przyjemność i zaszczyt, żeby taka fundacja jak nasza wydała książkę, która pewnie na swoją kolej musiałaby poczekać długo.
Mówiła pani o tym, że to było takie niesamowite też translatorskie przeżycie muzyczne. Jaką znalazła pani metodę, żeby właśnie oddać całą głęboką myśl?
Powiedziałabym, że pod względem muzycznym dla mnie to nie było duże wyzwanie, ponieważ jednak to nie jest tekst muzykologiczny, ani to z zakresu dziedziny teorii muzyki.
Także tam trochę mało zapisów nutowych jest na przykład. Jeżeli ktoś nie potrafi umieć czytać nut, co się oczywiście
zdarza. Ale myślę, że to jest jednak wartość dodana do tej książki. Zresztą tak było w oryginalnym tekście Scrutona, że on tam posługuje posługuję się tymi przykładami i myślę, że nie trzeba tego unikać. Nie powinniśmy niedoceniać czytelników. Zawsze się zdarzy ktoś, kto rozpozna, kto będzie umiał przeczytać tekst nutowy, a jak nie, to przynajmniej będzie miał pojęcie jakby wizualno-graficzne.
Oczywiście.
O czym się tutaj mówi. I to myślę, że to jest dobry kierunek. Natomiast to rzeczywiście nie są teksty straszne, powiedziałabym, pod względem teoretycznie muzycznym, a uśmiecham się, kiedy usłyszę, jak Łukasz mówi o Skrutonie jako krytyku muzycznym, ponieważ muszę powiedzieć, że nazwisko Skrutona w świecie muzycznym jest kontrowersyjne, powiedziałabym, zazwyczaj. I większość moich znajomych stricte muzycznych to tak troszkę patrzyła z niedowierzaniem, ale to akurat ten akurat autor i czemu akurat to tłumaczycie? Powiedziałabym, że muzycy podchodzą do niego lekko tak z niedowierzaniem i z... Może nie z przekąsem, ale tak troszkę mają pretensje, że on jest powierzchowny w tym wszystkim. Natomiast ja myślę, że to jest w sumie też jakaś zaleta tych tekstów, że one są dla melomanów, a nie dla muzyków. To znaczy muzyk prawdopodobnie też to przeczyta i coś będzie mógł również uzupełnić, zastanowić się nad czymś, a przynajmniej podyskutować o czymś. Natomiast tak zwany przeciętny meloman, myślę, że dużo tutaj właśnie zyska na takim podejściu.
Książka wydana sumptem wielu entuzjastów i to jest świetne, prawda? To też jest bardzo istotne, ale też zależało wam na wydaniu tej książki, bo jak pan pisze, to taka swoista konstytucja właśnie Fundacji Incanto.
Żeby tę konstytucję Incanto, tak szumnie nazwaną, wyabstrahować z pism Rogera Scrutona, to trzeba czytać między wierszami. Pojawiają się w niektórych tekstach, szczególnie w drugiej części książki, w tych tekstach krytycznych, takie wątki, nazwałbym je wątkami mesjanistycznymi. To znaczy Sir Roger próbuje podkreślić rolę elit, przenoszeniu pewnych wartości zaklętych w kulturze, w muzyce zwłaszcza, dla niego subiektywnie postrzeganej, w te wartości, które dzisiaj nie tyle nie są popularne, co są zwalczane. Uważa, że obowiązkiem elit jest robić to mimo wszystko. Mimo braku społecznego entuzjazmu, mimo głosów krytyki, mimo tego, że być może to będzie dla garstki osób, ale on widzi w tym głęboki sens i wręcz zobowiązanie. No to jest jeden taki wątek, który jest nam bliski, bo choć staramy się tą swoją misję fundacji traktować możliwie szeroko i być popularyzatorami, no to zawsze jest to ryzyko, że zostaniemy gdzieś na bezludnej wyspie z tymi swoimi wartościami, ze swoimi estetycznymi przekonaniami. Więc tutaj się z pewnością odnajdujemy. Innym takim wątkiem, który mocno przemawia do nas, jako do entuzjastów muzyki klasycznej, sztuki wysokiej w ogólności, no to jest przekonanie, że ta sztuka jest nośnikiem ponadczasowych wartości i że jest nośnikiem wiedzy emocjonalnej. To też u Sir Rogera bardzo mocno i często pobrzmiewa, że sztuka jest skarbnicą wiedzy o tym, co należy czuć, jak należy reagować, jak odnaleźć się w różnych sytuacjach. Zresztą Sir Roger też postrzega muzykę jako pewien rodzaj opowieści, narracji i zadania, które przechodzi przez komplikacje aż do rozwiązania. I on uważa, że to ma przełożenie na życie człowieka, czyli tak samo jak przeżywamy dzieło muzyczne, które ma swoją historię, narrację, rozbudowuje się, ma swoje perypetie, jak w tragedii antycznej dochodzimy do jakiejś puenty, tak samo można odnaleźć się w tej sytuacji na gruncie sztuki w życiu prywatnym, czy w życiu społeczeństw nawet szerzej. Więc to inspiruje, to jest coś, co trzeba sprowadzić do konkretu i próbować według takich pryncypiów w ogóle kształtować swoją misję.
Pani doktor, ta książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza część jest taka teoretyczna, druga związana z tym, co się dzieje jak gdyby w świecie, w popkulturze. Ja jestem osobiście zaskoczona. Człowiek tego kalibru jest tak niesamowicie zorientowany w tym wszystkim. No prawdziwy meloman. Może, tak jak pani mówiła, że świat muzyczny trochę, no myślę może za jego konserwatyzm też go nie lubi, prawda? Bo on ten, to myślę, tak, że to jest...
Bo jest przyczyna. Konserwatystą, a w dodatku jest, nie wstydzi się swoich przekonań. I
to świetne
bardzo,
jest,
tak, dzisiaj. Lubi prowokować, lubi wręcz się tak obnosić ze swoimi niepopularnymi poglądami i bez skrępowania je wyrażał w wielu tekstach zresztą, jak również w paru wystąpieniach, ponieważ w internecie, na YouTube można też posłuchać paru jego wystąpień. Co mnie się też podoba i do czego Scruton wraca w drugiej części tej książki, przynajmniej w tych tekstach, tak jak żeśmy je ułożyli, na co zwraca uwagę, to jest bardzo istotna rola edukacji muzycznej, edukacji kulturalnej i edukacji muzycznej. On oprócz tego, że jest erudytą w takim świecie i muzyki sztuki klasycznej, wysokiej też, sztuki prawda? Wysokiej, troszkę się orientuje też w takiej sztuce popularnej. Tak, rzuca tam nazwami, tytułami, no czasem w sposób taki dosyć, powiedziałabym, ostry. I szpilki potrafi wbijać na prawo i lewo. Ale też wykorzystuje to dla podkreślenia wagi, znaczenia sztuki właśnie tej no wyższej, poważnej, jeszcze w dodatku, w ramach tej sztuki poważnej, tej muzyki, no już teraz zwróćmy się konkretnie, w ramach muzyki poważnej, jeszcze ma swoich ulubieńców i ma swoich rzeczywiście antagonistów, to znaczy ma swoje uprzedzenia. Ja tutaj też na użytek prywatny tak trochę też sobie przewracam oczami, ponieważ Scruton na przykład nie cierpi Stockhausena. Ja akurat pisałam pracę doktorską na temat Stockhausena. Wykonywałam jego taki ciekawy utwór na tańczącego klarnecistę, Harlekin to się nazywa. To jest utwór, który mało kto w ogóle na świecie wykonywał. I muszę powiedzieć, że no tak nie do końca się tutaj zgadzam z teoriami Scrutona. Niemniej są one ciekawe. Jest prowokujący, daje do myślenia i ma sporo sensu. A naprawdę podoba mi się, i to też mówię jako nauczyciel w tej chwili, ponieważ od paru lat głównie zajmuję się uczeniem w szkole. I widzę, jak ważne jest to, na co on zwraca uwagę. Moim zdaniem najistotniejszym elementem, na który on zwraca uwagę w odniesieniu do młodych ludzi, do edukacji, to jest postępujący w tej chwili brak umiejętności koncentracji, brak umiejętności skupienia na dłuższym przebiegu, w odniesieniu do muzyki, na dłuższym przebiegu narracji muzycznej.
Bo co wszystko później... jest presto, presto, szybko. To jest ta kultura, w której jesteśmy. Tak?
Tylko presto, ale też w odniesieniu do migawek. Muzycznych, króciutkich fragmentów. Flash. Tak, to jest jakby kultura Twittera. To są SMS-y w tej chwili, tweety, TikToki. To jest skupienie na maksimum parę sekund. I to właściwie tego nam dostarcza kultura tak zwana popularna. To też, trzeba powiedzieć, teksty, które pisał Scruton tutaj w tej książce, one w tej chwili już są troszeczkę stare, ponieważ ten świat się starzeje błyskawicznie.
A to są teksty, dodajmy, z 16 roku, 2016? Czy są starsze? Bo tak...
Wydaje się, że są różnie wybrane. Natomiast większość z nich została opublikowana w 2018 właśnie, roku w oryginale. Plus część z nich nigdy nie ukazała się drukiem. Były publikowane jedynie w internecie na stronie Future Symphony Institute, amerykańskim think tanku poświęconym muzyce klasycznej.
Muzyka jest ważna. Sir Roger Scruton, książka wydana przez Fundację Incanto. Przypomnę gości, prezes Fundacji Incanto Łukasz Serwiński i pani dr Katarzyna Marczak, muzyk i tłumacz książki. Kontrowersyjny autor. To jest takie właśnie spojrzenie, które reprezentuje, związane także z pewną filozofią. Jest jeden z krótkich rozdziałów poświęcony właśnie filozofii i muzyce. Czy filozofii jest potrzebna muzyka? Czymś ulotnym, a z drugiej strony dostarczającym pewnych przeżyć także właśnie takich filozoficznych, czy też egzystencjalnych.
Jeśli muzykę potraktujemy jako taką przestrzeń kultury wypełnioną treścią, a nie tylko wrażeniowością czy subiektywnością, no to już jesteśmy na polu filozofii, więc myślę, że z pewnością filozofia, która pokazuje kierunek, która wyznacza jakiś sposób myślenia, jest muzyce potrzebna na zasadzie szkieletu. Wydaje się, że Sir Roger ucieka tak naprawdę w tym rozdziale, który pani wspomina.
No króciutki jest bardzo, tak.
Jakoś w filozofię, sensu stricte. I on powołuje się na różne nurty, poczynając od filozofii antycznej i o tym, jakie, powiedzmy, skale antyczne miały przeznaczenie i jak były traktowane. Natomiast jeśli odnieść to do współczesności albo do takiego podejścia słuchacza po prostu, no to filozofia pokaże mu kierunek, w którym ma podążać w swoich wyborach, w swoim przeżywaniu muzyki. Oczywiście tutaj jesteśmy już na takim poziomie, kiedy muzyka jest czymś więcej niż towarzyszem codziennych zadań. Jest przestrzenią, której poświęcamy czas, poświęcamy jakiś namysł, którą próbujemy też doświadczyć intelektem. No i myślę, że to jest rzadkość, więc samo podkreślenie takiego podejścia do muzyki jako do wyzwania intelektualnego, no już jest dla Scrutona jakimś punktem wyjścia.
To jest dobry punkt wyjścia, taki, pani doktor o tym mówiła, rzadkim. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego odbioru też muzyki bardzo często, która jest właściwie nieraz wypełniaczem, nieraz takim towarzyszem gdzieś tam z boku, a żeby się tak właśnie pochylić, zastanowić, wejść głęboko, no to trudne jest, prawda?
To jest trudne i może to jest właśnie najważniejsze przesłanie
tej książki.
Chyba tak? Tej książki, tak. Żeby wrócić do tych klasycznych wartości, do elitarności, o której Łukasz tutaj wspominał. Czyli to jest, Sir Roger Scruton jest bardzo dużym, wielkim orędownikiem klasycznego, tradycyjnego wychowania, modelu społeczeństwa.
Czyli ale to tego, wróćmy do tego właśnie. Znaczy muzyka jest wtedy dla, była pewną formą wychowania także? Czyli
częścią
takiego,
wychowania. Tak, czyli tylko mówimy właśnie o tej muzyce takiej bardziej wymagającej, nie o muzyce w formie papki w tle, która w tej chwili właściwie jest wszechobecna. To jest jakiś rodzaj muzyki, jeśli mówimy w ogóle o zjawisku akustycznym.
Dźwięk, prawda?
Tak. Tak. Natomiast to nie o to chodzi. Chodzi nam właśnie o to wychowanie właściwie w takim wymagającym sensie. To znaczy, żeby wymagać od siebie dużo, od uczniów, od siebie nawzajem, myślenia. I myślę, że o to głównie chodzi, o zdolność do skupienia, do koncentracji, do rozumienia dłuższych fragmentów życia niż tylko migawki.
Ciągle mam takie wrażenie, że dla niego jest taką właśnie cezurą w tych jego rozważaniach druga połowa XX wieku, kiedy zaczęto psuć muzykę.
Nie, tu moja dusza teoretyka niestety wyje. Nie, to nie jest tak, że zaczęto psuć. To nie jest takie proste. Ja myślę, że
on
mimo
trochę upraszcza.
Tak,
chyba,
bo
chyba
to nie,
nie
jest
końca,
tak, to nie jest tak łatwo rozgraniczyć, no, że wszystko, co współczesne i atonalne, to jest
właśnie, bo to
niedobre.
Jest to.
Muszę przyznać, oddać też sprawiedliwość. Sir Roger Scruton na przykład, wydaje mi się, że bardzo lubiał Berga, Albana Berga. Akurat Stockhausena niekoniecznie, Buleza też niekoniecznie. Nie? I on tam bez skrępowania właśnie wypowiada swoje opinie.
No, chyba najbardziej brywa Adorno, no nie jako kompozytor.
No Adorno, Adorno powiemy jeszcze, bo to myślę, że warto jednak tutaj.
No, natomiast on też się tam zarzeka, że oczywiście to nie znaczy, że wszystko, co jest współczesne, to jest złe. I naprawdę nie jest. To nie jest tak, że to, że świat powinien stanąć w miejscu i trzymać się zasad tonalności i tak dalej. Niekoniecznie. Natomiast jest tu dużo racji w tym, że właśnie umiejętność prowadzenia narracji jakby myślowej, czy to w porozumiewaniu się, czy to w filozofii, czy w języku, czy w muzyce, to jest dla niego najważniejsza rzecz. Komunikacja, narracja,
jakaś logiczność,
właśnie, wynikanie
to jest
jedna
porządek
z drugiej.
Też, tak,
jeżeli tak. Nawet dlatego on najwyraźniej szału dostawał na wszelkie eksperymenty muzyczne w stylu, powiedzmy, aleatoryzmu.
Czyli przypadkowości.
Więc był przeciwnikiem przypadku, dowolności, matematyzowaniu w muzyce, takiemu przeintelektualizowaniu. Bardziej skłaniał się w kierunku natchnienia, talentu, ale i konsekwencji właśnie wprowadzeniu logicznej narracji. Myślę, że to jest dla niego najważniejsza rzecz. Komunikacja, zresztą muzyka, no wiadomo, że jest formą komunikacji, to jest forma języka jakiegoś.
Ja bym dopowiedział jedną rzecz, że to, co wymieniłaś teraz, to są zjawiska muzyczne, które on krytykował oczywiście, natomiast patrząc na to z lotu ptaka, to chodziło mu o pewien rodzaj muzycznego snobizmu, który przejawiał się w tym, że w tej cezurze, o której pani z kolei wspomniała, połowy XX wieku, nastąpiło odwrócenie roli publiczności, to znaczy do tej pory, według Scrutona, to publiczność decydowała o tym, co się ma słuchać, co się podoba, co jest w filharmonii, co jest na koncercie.
Tak. A potem
potem pewna wąska grupa elit, czy trochę przy zielonym stoliku, ustala, co teraz będzie się grało, co teraz będzie się słuchało. No i tym samym tworzy się ekskluzywny krąg, do którego dostęp mają tylko ci, którzy godzą się na ten elitaryzm, ale już nie rozumiany jako pewien rodzaj dorastania do tych treści kultury, tylko no, trochę takie artystyczne sekciarstwo tutaj pobrzmiewa. Nie? Taki rodzaj zaklętego kręgu, gdzie albo się wchodzi, się akceptuje reguły, albo
a jak
tak
nie, to znaczy,
się
jesteś,
jest poza.
No tak, jesteś wykluczony, wykluczasz się sam i jesteś, nie znasz się na tym, prawda?
Jeśli wąska grupa ludzi wytycza trendy, no to zawsze to jest rodzaj takiego zero-jedynkowego wejścia albo wyjścia z tego.
Tam jest jeszcze w paru rozdziałach wraca taki też motyw. Najwyraźniej Scruton miał gdzieś jakieś swoje uprzedzenia do tak zwanych dysydentów, którzy decydowali o tym, czy dana muzyka dostanie dotację, czyli dofinansowania, bo to jest proza życia sztuki w tak zwanej wysokiej w ogóle teraz od jakiegoś czasu, że zależna jest od subwencji, od dotacji państwowych i tak dalej. I on tam się dużo pastwi nad tymi dysydentami biednymi, którzy tak naprawdę decydują, że należy dać jakieś tam fundusze temu, co jest najbardziej skomplikowane, czyli temu, czego najbardziej nie rozumieją. On uważa, że to jest właściwie w tej chwili jedyny klucz. No i z tego oczywiście się troszkę podśmiewuje.
Podśmiewuje, tak.
Tak, i to w taki dosyć niewybredny sposób.
Książka pięknie wydana, błękitna okładka, wkładka taka właśnie florystyczna. Wydawnictwo Incanto, prezes Fundacji Łukasz Serwiński jest z nami i tłumaczka, przede wszystkim muzyk, bo myślę, że tylko taka osoba mogłaby przełożyć tę książkę Sir Rogera Scrutona. Muzyka jest ważna. Pani doktor Katarzyna Marczak. To wyzwanie takie filologiczne. Jak to się tłumaczyło? Jaka to jest angielszczyzna?
To jest piękny język angielski.
Takie
piękny,
wysoki.
Klasyczny, brytyjski. To była jednak przyjemność obcowania z językiem. Natomiast nie było to całkiem takie proste, muszę powiedzieć. Ze strony muzycznej to tutaj nie miałam większych problemów, bo to są dosyć podstawowe dla mnie pojęcia. Może nie dla każdego wykształconego tłumacza. Natomiast dla mnie to były rzeczy oczywiste. Natomiast parę razy, muszę się przyznać, to była dla mnie też ciekawa przygoda. Zwracałam się o pomoc do, na przykład do fachowców, na przykład do socjologów. W pewnym momencie zabuksowało mi, jak
momencie?
To się mówi, w myślach. Tam on mówi w tym rozdziale bodajże o kulturze pop. Coś odnosi się do plemion, do społeczeństw plemiennych, do rytuałów przejścia. Tam jakieś takie były sformułowania, których ja jednak nie byłam pewna, a ponieważ wiem, że Scruton jest bardzo skrupulatny, jeśli chodzi o język, to znaczy wiedziałam, że jeżeli
precyzyjnie
ktoś napisał tak, to chciał
żeby to
tak
było
napisać, tak. Mhm. Więc też nie chciałam, żeby to były jakieś moje interpretacje czy przekłamania. No i najnormalniej w świecie znalazłam w sieci fachowców od danej dziedziny, socjologów. Zwróciłam się do dwóch panów socjologów. Jeden to był pan profesor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a drugi z Uniwersytetu Śląskiego. Po prostu natrafiłam na ich teksty, w których o podobnych rzeczach pisali i do nich napisałam. I się najnormalniej w świecie, że mi się wymieniali mailami na ten temat, czy to akurat tak tutaj będzie dobrze, czy nie. Więc to była dla mnie też bardzo ciekawa przygoda z tej strony. I też muszę przyznać, że właściwie proces tłumaczenia dla mnie przebiegał na jakby dwóch poziomach. Najpierw musiałam sobie przetłumaczyć jakby dla siebie, o co tak naprawdę Scrutonowi tam chodziło, ponieważ on jest też specyficznym autorem. On dużo mówi. Też jeżeli ktoś spróbuje znaleźć jego
warto
wykłady na YouTube,
tak, to jest.
To on dosyć sprawnie i barokowo operuje słowami, więc tych słów jest dużo, natomiast sama myśl to nie jest mistrz bon motów. I to akurat jest jakby logiczne i konsekwentne, jeśli chodzi o to, co on mówi o myślenie skrótami. Tylko narracja pełna, podążanie, umiejętność podążania za narracją. Trzeba się
początek,
tego nauczyć, żeby jego zrozumieć.
Finał, tak.
Tak. Co on tak naprawdę chciał powiedzieć. Ja to najpierw musiałam zrozumieć, a później z kolei wrócić do jego słów i nie dodawać swojej nadinterpretacji, bo to też było dla mnie, jakby to założyłam, że ja nie chcę, to nie jest moja książka, to nie jest mój tekst, to nie są moje słowa, tylko chcę jak najlepiej oddać jego styl, jego zwroty i jego tok myślenia. Mam nadzieję, że tak pozostałam, ponieważ dla mnie jest ważne, bo on ma taki swój specyficzny styl. Ja nie jestem oczywiście anglistą, więc aż tak tego nie wyczuwam. Natomiast na tyle operuję językiem angielskim, żeby czuć, gdzie, które słowo, jaki ma odpowiednik w języku polskim. Też przy okazji miałam takie refleksje, tak się nad tym troszkę zastanawiałam, nad samym fenomenem tłumaczenia i pomyślałam sobie, że w dzisiejszych czasach właściwie mamy nadmiar, może nie nadmiar, ale mamy dużą potrzebę tłumaczy, wykształconych tłumaczy, ponieważ świat się zmniejszył i na bieżąco potrzebujemy tłumaczyć wszystko, począwszy od instrukcji użytkowania pralki, przez opisy medyczne jakieś, po teksty filozoficzne, wszystko trzeba na bieżąco tłumaczyć, więc tych tłumaczy trzeba dużo, ale to muszą być tłumacze przede wszystkim szybcy. Mhm. Oni muszą być sprawni i technicznie. Natomiast w dawnych czasach, przynajmniej z tego, co ja pamiętam, wielką literaturą, tłumaczeniem wielkiej literatury zajmowali się pisarze, prawda? Oczywiście. Przecież to nie byli tłumacze, tylko ludzie operujący w bardzo dobrym stopniu swoim językiem ojczystym.
Jest niesamowita odpowiedzialność.
Tak, właśnie, dlatego bardzo się starałam, jakby, żeby to dobrze brzmiało, żeby to leżało dobrze w polskim uchu, ale też, żeby jakoś zachować jego język.
Książka przesiąknięta muzyką, ja powiedziałam. To ona jest o muzyce, ale ten język jest taki muzyczny.
Bardzo ceni cały nurt współczesnej muzyki tonalnej, który jest trochę przemilczany. No i to jest oczywiste, że jakoś na to zwraca uwagę. Z lekkim przekąsem, ale też z jakąś aprobatą wypowiada się o muzyce filmowej. Tak, która też jakoś wpisuje się w nurt kultury popularnej, więc trzeba mu oddać, że rzeczywiście to nie jest taka zmasowana krytyka nadąsanego starszego człowieka, tylko po prostu kogoś, kto ma własne zdanie i dość uczciwie potrafi je bronić na różnych polach. I to się po prostu dobrze czyta, dobrze analizuje, zachowując nawet dystans do myśli autora. Więc, a co do tłumaczenia i do tego przesiąknięcia muzyką, o którym pani wspomniała, no to trudno, żeby książkę melomana, krytyka muzycznego, tłumaczoną przez muzykę, traktującą o muzyce, nie traktować jako
dzieła
książki
muzycznego, w jakiś sposób.
No, w jakiś sposób muzycznego, oczywiście.
Wbrew pozorom, ponieważ zaczyna się od takich tekstów, od takich rozdziałów, jednak troszkę filozoficznych.
Trudniejszych, tak.
Tak, ale to można przeczytać, można do nich wrócić sobie później, jeżeli ktoś się zmęczy na początku. Natomiast później są, powiedziałabym, bardzo przystępne w odbiorze. A co mnie się podoba jednak jako muzykowi, to, że one są prowokacyjne i prowokują do dyskusji, do myślenia i do dyskusji później. Można się nie zgadzać, ale przynajmniej jest to jakiś punkt widzenia i można o tym porozmawiać.
Muzyka jest ważna, bo w kontekście piękna i profanacji.
Bo wszystkie rzeczy ma w sobie, bo tam jest wszystko. I logika, i piękno, i filozofia.
Ja bym powiedział trochę, nie cytując wprost Sir Rogera, ale trochę myśląc Sir Rogerem, że muzyka jest ważna, bo jest nieużyteczna. To znaczy nie służy
właśnie, to jest rozdział w ten temat
celom bardzo, tak. I jest przez to, tak jak sztuka w ogólności, jest wartością samą w sobie, jest nośnikiem treści, których nie sposób wyrazić w inny sposób. Język muzyki, o którym Scruton pisze w ciągu tych pierwszych trudnych rozdziałów, warto sobie uświadomić. To znaczy warto zrozumieć, że na muzykę trzeba spojrzeć jako na wypowiedź, jako właśnie na narrację, która nam służy do czegoś, która jest po prostu wartością samą w sobie. Bez tego podejścia będzie tylko jakąś przestrzenią hedonizmu, użytkowości, prostych emocji, prostych takich impulsów, pobudzaczy, czymś fragmentarycznym. Więc bez uświadomienia sobie, że istnieje taka, może dla niektórych wciąż niedostępna sfera percepcji muzyki, nie docenimy jej wartości. I o tym jest ta książka tak naprawdę.
W dobrych książkach o pozycji muzyka jest ważna. Sir Rogera Scrutona rozmawiali Katarzyna Marczak, muzyk, tłumaczka, oraz Łukasz Serwiński, prezes Fundacji Incanto. Przypomnę, że główną przestrzenią działalności Fundacji jest właśnie muzyka, szczególnie dawna i współczesna muzyka sakralna. Interesuje ich poszukiwanie i stwarzanie warunków doświadczenia sakrum w sztuce. Przypomnę, że Zrozumieć muzykę pojawi się końcem lipca. Wtedy też, jak czytam na stronie Fundacji, chcemy opublikować nową odsłonę strony rogerscroton.pl, na której znajdą się materiały związane z obydwiema książkami Sira Rogera Scrutona, wydanymi naszym nakładem. Znajdą się tam nawet linki do nagrań utworów, które wspomina autor w swoich tekstach. Wszystko po to, pisze fundacja, by lekturę uczynić jeszcze bardziej angażującą i przyjemną, a ja jeszcze dodam, że wiem, że wstęp do tej książki napisał Antoni Libera, więc to już nawet dla tego samego warto sięgnąć po te pozycje. Książka będzie jeszcze bardziej angażująca i przyjemna. To były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję. Anna Łoś.